To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy o tym, w jakiej sytuacji znajdują się migranci na terenie Białorusi, a jest ich około kilkudziesięciu tysięcy.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Aleksandra Szyło z magazynu Duży Format. A moją i Państwa dzisiejszą gościnią jest pani Małgorzata Rycharska z organizacji Hope and Humanity Poland, która zajmuje się pomocą migrantom. Pani Małgorzato, świadczy pani dosyć wyjątkową formę pomocy w kontekście całej tej sytuacji kryzysowej wokół granicy polsko-białoruskiej, ponieważ skupia się pani na pomocy osobom przebywającym na Białorusi. Gdyby pani mogła opowiedzieć nam, na czym to polega, jak panią znajdują, jakie ma pani doświadczenia?
Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Tak, zgadza się. Należę do HOPE, Hope and Humanity Poland, i naszym głównym działaniem już prawie drugi rok jest pomoc humanitarna ludziom wypchniętym z Europy. Czyli to są te osoby, które zostały pushbackowane z Polski, z Litwy, z Łotwy i potrzebują jakiejś formy pomocy, którą jesteśmy w stanie dostarczyć. To są bardzo różne rzeczy i oczywiście jest to bardzo ograniczone w tej rzeczywistości, w której się znajdują. Znaczy, jesteśmy w stanie wykonać kilka rzeczy, i staramy się to robić.
Na jaką konkretnie pomoc z Państwa strony mogą liczyć takie osoby?
Jest kilka rodzajów. Doradzamy, czyli kontaktujemy ludzi, na przykład z lekarzami, którzy są w stanie pomóc osobom z obrażeniami, z odmrożeniami w zimę, pogryzionymi, teraz połamanymi. Staramy się ich kontaktować z pomocą medyczną, bezpieczną.
Gdyby pani mogła naświetlić, kto udziela pomocy lekarskiej migrantom po stronie białoruskiej?
Są tam lekarze, nie tylko Białorusini, którzy mają taką zgodę, żeby osobom w ciężkich przypadkach, to nie jest każdego rodzaju pomoc medyczna, ale w najcięższych przypadkach udzielić bezpiecznie pomocy, bezpiecznie, czyli bez informowania służb białoruskich, takiej ratującej życie, albo może nie tylko ratującej życie, ale no w różnych ciężkich przypadkach starają się udzielić tej pomocy bezpośrednio lub pośredniczyć w uzyskaniu pomocy na przykład w szpitalach białoruskich lokalnych.
Czy ci lekarze czy wolontariusze to są przedstawiciele jakichś międzynarodowych organizacji?
Tak, ale nie mogę więcej mówić na ten temat.
Rozumiem, że reżim Łukaszenki jakoś akceptuje ich obecność tam.
Operowanie jakiekolwiek w rzeczywistości reżimu Łukaszenki jest bardzo trudne. Im się to udaje, ale temat w ogóle pomagania ludziom, którzy są bez wiz białoruskich, co dotyczy no, właściwie wszystkich, którzy teraz się znajdują na Białorusi. Może bez jakiejś małej garstki, która ostatnio dostała 10-dniowe wizy rosyjsko-białoruskie jednocześnie, ale to jest szczegół, o którym może później więcej powiem. Natomiast wszyscy ci ludzie, którzy są teraz na Białorusi, to od dłuższego czasu są osoby, które przekroczyły również nielegalnie granicę rosyjsko-białoruską, czyli osoby, które doleciały czy dotarły do Moskwy i stamtąd przedostały się na Białoruś. I one nigdy nie miały tej wizy, więc wrócę jeszcze do tej pierwszej myśli, że jeżeli ktoś jest jakby bezprawnie na Białorusi, to prawo białoruskie przewiduje kary za udzielanie pomocy takiej osobie. Każdej prawie. Na przykład wynajem mieszkań też jest formą pomocy, która może skończyć się nawet karą więzienia.
Gdyby pani mogła jeszcze rozwinąć, jakiej jeszcze poza kontaktem z pomocą medyczną państwo udzielacie pomocy tym osobom, które się do was zgłaszają z terenu Białorusi?
Niektórym osobom pomagamy poprzez zapewnienie bezpiecznego miejsca do przebywania i zapewnienie jedzenia. Tak mówiąc wprost, tak jakby są takie osoby, które są tam już tak długo, że nie mają środków do tego, żeby się bezpiecznie gdzieś schronić. Było to bardzo dotkliwe w zimę. Nawet teraz, jak jest ciepło, to chodzenie po ulicy czy mieszkanie w parku no jest narażaniem się na aresztowanie i na deportację. W związku z tym mamy taką grupę osób, którą wspieramy zapewnieniem po prostu lokum do mieszkania i dostarczaniem jedzenia.
Ile osób może obecnie liczyć na taką pomoc w sprawie mieszkaniowej z Państwa strony?
W tym momencie mamy około 50 osób, ale nie wiem, czy można powiedzieć, że może liczyć, ponieważ jest dla nas bardzo trudnym świadczenie regularnie tej pomocy. Dlatego, że wymaga to ogromnych nakładów finansowych, a jesteśmy grupką w tym momencie poniżej 5-osobową, znaczy z osób, które aktywnie w naszej grupie pracują. I Białoruś jest objęta sankcjami. Wszystkie środki, które mamy, są środkami z datków, z fundraisingu i z licytacji, które są na Facebooku.
Datki, czyli rozumiem od osób prywatnych, czy to są też jakieś instytucje?
Od instytucji nie udało nam się uzyskać żadnych grantów ani wsparcia, ponieważ działamy na Białorusi. Nie udało nam się otworzyć międzynarodowej zrzutki, ponieważ ta pomoc dotyczy Białorusi. Więc jakby mamy po prostu zrzutkę i na tę zrzutkę osoby, które chcą nas wesprzeć, płacają pieniądze. Tak to wygląda.
A kto się zajmuje tym z Państwa strony tam na miejscu? Czy to jest ktoś z Państwa organizacji? Czy to jest jakaś inna zaprzyjaźniona organizacja?
Mamy słownie dwie osoby, które są tam i mieszkają tam legalnie i są te odważne, żeby nam pomagać. Ta pomoc wtedy dotyczy dostarczania zakupów, sprawdzania na przykład mieszkań do wynajęcia, wyszukiwania jakichś rozwiązań, które nam byłoby bardzo trudno, będąc tutaj wykonać. Wiele rzeczy potrafimy zrobić zdalnie, cała komunikacja jest zdalna, potrafimy zrobić zakupy online czy doładować telefon. To może brzmi trochę banalnie, ale to są niebagatelne wyzwania, żeby to zrobić.
Zakupy żywieniowe online, żeby nakarmić migrantów na Białorusi.
Tak, ludzie, którzy są głodni i którzy nie mogą sobie zapewnić tego samemu. Natomiast to jest tylko część potrzeb i bez pomocy na miejscu nie byłybyśmy w stanie tego robić.
A jak się udaje rozwiązać kwestię lokum, skoro powiedziała Pani, że udostępnianie czy wynajmowanie mieszkania osobom bez wizy białoruskiej jest zagrożone karą? Jak Państwo to rozwiązujecie?
Na Białorusi jest teraz, trudno powiedzieć ile, ale może być nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi bez wiz. I oni gdzieś mieszkają, czyli tak naprawdę ta sytuacja wytworzyła rynek na różne usługi, które są dostępne. Można także wynajmować mieszkania i jakaś część ludzi to robi, wynajmuje po prostu mieszkania mimo wszystko, ryzykując karę, no ale zarabiając przy tym odpowiednią stawkę. Tak, jakby te ceny wynajmu dla takich osób są 2-3 razy wyższe niż dla kogoś, kto ma wizę.
W czym jeszcze Państwo pomagacie tym osobom?
Ta pomoc taka z lokum czy z jedzeniem czasem jest interwencyjna, krótkotrwała, bo nie jesteśmy w stanie utrzymywać, mówiąc wprost, na jakiejś ogromnej ilości osób. W związku z tym czasem jest tak, że ktoś dostaje taką pomoc tymczasowo i prosimy, żeby po kilku dniach znalazł inne rozwiązanie. Nie wiem, zwrócił się do rodziny, zorganizował sobie pomoc pieniężną od znajomych czy znalazł inne lokum. Dla niektórych z tych osób pomagamy w ten sposób od wielu miesięcy z tego względu, że próbujemy uzyskać dla nich możliwość dostania się do bezpiecznego kraju w sposób legalny. Jest to niezwykle trudna rzecz, taka w kategorii cudu powiedziałabym, ponieważ przez ten niemal dwuletni czas udało się w ten sposób nam, przy czym to oczywiście nie jest praca tylko naszej małej grupki, jakby w każdą taką historię, która zakończyła się sukcesem, było zaangażowanych wiele organizacji z różnych krajów i w tym kraju docelowym mnóstwo osób musiało być zaangażowanych, żeby udało się to dokonać. I w tym momencie jakby brałyśmy udział w takich historiach, które zakończyły się dobrze, dla 18 osób. Pracujemy nad następnymi.
A dokąd te osoby trafiły? Do swoich krajów pochodzenia?
Nie. do bezpiecznego europejskiego państwa. Tak, jedna rodzina trafiła do Włoch, druga rodzina trafiła do Portugalii, dwie siostry trafiły do Luksemburga, jedna do kraju skandynawskiego, który nie chce być wymieniony z nazwy. No i tu właściwie już chyba wysyciłam całą tą historię. Jest jeszcze historia jednej rodziny, w której myśmy nie brały udziału, która również trafiła do Włoch.
A na jakiej zasadzie odbywa się w ogóle taki transport i cała jego organizacja? No bo to w ogóle nie są kraje graniczące z Białorusią. Dlaczego akurat one je przyjmują? Kto to załatwia? Kto z kim negocjuje?
Każdy z tych przypadków jakby miał trochę inny skład osobowy i dlatego mówię, że to są kategorie cudu, ponieważ jest w tym i bardzo dużo pracy i taki element szczęścia, powiedziałabym, że ktoś...
Ale kto państwu w tym pomaga? Dyplomaci? Ambasady? Organizacje pozarządowe?
Organizacje pozarządowe. W jednym wypadku to był lokalny prawnik migracyjny, który podjął się procesowania tej sprawy.
U siebie, tak?
Tak, u siebie.
I z jakimi dokumentami te osoby udają się na przykład do Portugalii?
Jeśli szukać wytłumaczenia, jak to się udało, to ta podstawa prawna, czyli wytłumaczenie, dlaczego tamte osoby zostały przyjęte, to było na podstawie wiz humanitarnych lub zdrowotnych.
A w jaki sposób spośród tych kilkudziesięciu tysięcy, które, jak pani wspomniała, osób mogą przebywać bez wiz na terenie Białorusi, akurat wybrano te 18?
To są zbiegi okoliczności i wielki wysiłek. Ta rodzina, która trafiła do Włoch, to było medialnie powiedziane, więc mogę tutaj o tym powiedzieć. To była taka historia dziewczynki, która miała kilka miesięcy. To była rodzina kurdyjska. Ta dziewczynka miała bardzo poważną wadę serca, taką od urodzenia, która powinna była być zoperowana w pierwszych 2 tygodniach jej życia i właściwie mogła już nie żyć. I w każdym wypadku, tak jak i w historii tej rodziny, po prostu, już mówiąc kolokwialnym językiem, ktoś w tym kraju docelowym zainteresował się, czy ulitował się, czy po prostu chciał pomóc tej rodzinie, tym osobom. Więc bez takiego emocjonalnego jakiegoś czynnika nie udałoby się w ogóle tego zrobić. Rodzina, która jest w Portugalii, jakby tak samo jej pomogły osoby bardzo wysoko zaczepione w tamtejszych urzędach, ponieważ wzruszyły się historią rodziny z 4 dzieci, która od roku jest na Białorusi w zamknięciu.
Gdyby pani mogła naświetlić polskiemu odbiorcy, skąd te dziesiątki tysięcy nielegalnych migrantów do Białorusi przybywa, jakimi szlakami?
Mam problem ze słowem nielegalny migrant, pewnie pani wie dlaczego.
No nie posiadają wiz, więc rozumiem, że na terenie Białorusi taki mają status.
Tak, są ludźmi bez wiz, natomiast ci ludzie nie są nielegalni. Dobrze, nie będę wchodzić może w tę narrację. Zmienił się rozkład narodowościowy. Na początku ten ruch był głównie z Iraku, Kurdystanu, Syrii i kolejnych krajów bliskowschodnich, ponieważ taki był pomysł i taki był plan ruchu bezwizowego, tak, z Irakiem i połączeń lotniczych. Natomiast teraz jest inaczej. Tych połączeń lotniczych już nie ma z Białorusią i ruchu bezwizowego nie ma. Dlatego, tak jak powiedziałam, ludzie docierają do Moskwy i stamtąd się przedostają. I na dzień dzisiejszy najwięcej jest Jemeńczyków, Syryjczyków, Afgańczyków. Nadal jakby te 3 narody są bardzo reprezentowane. Po sytuacji w Iranie pojawiło się bardzo dużo ludzi z Iranu uciekających przed represjami. Jest sporo przedstawicieli różnych afrykańskich krajów. Tu nie ma jakiegoś jednego wiodącego. Afryka Środkowa, nie wiem, Sudan, Erytrea, Etiopia, ale też Afryka Zachodnia, jakiś Senegal, Ghana, jakby taki miks.
A skąd ci ludzie w swoich krajach pochodzenia dowiadują się, że akurat warto pojechać do Moskwy, a później na Białoruś?
To jest bardzo dobre pytanie, bo to nie jest tak, że ktoś dowiaduje się nagle o interesującej szansie, o której nigdy wcześniej nie pomyślał. Wszyscy ci ludzie myśleli wcześniej o ucieczce do swoich krajów, o schronieniu się, czy lepszym życiu, czy bezpieczeństwie w Europie. Wielu z nich próbowało na innych szlakach albo czekało na możliwość, żeby spróbować.
A na jakich innych szlakach na przykład próbowali? Gdzie już by?
Szlak białoruski jest 3. dużym szlakiem do Europy. otwartym teraz na wielką skalę, ale istniejącym też wcześniej. To znaczy ludzie wcześniej już przechodzili przez granicę białorusko-polską.
A dwa pierwsze szlaki, jeżeli możemy wymienić?
Dwa pierwsze szlaki to jest szlak morski łodziami przez Morze Śródziemne i drugi szlak bałkański lądem przez Turcję czy przez Grecję i dalej w górę na północ Europy.
Czyli zdarza się, że ci ludzie już tam próbowali, nie udało im się i teraz próbują tutaj.
Lub chcieliby próbować, ale szlak białoruski, niezależnie od tego, jak ciężko nam jest z tym, co się dzieje i jak bardzo przeraża nas liczba osób, które zmarły, jest najbezpieczniejszym szlakiem z tych trzech.
Czy z opowieści tych ludzi, z pani kontaktu z nimi, ma pani wiadomości na ten temat, czy oni w ogóle wcześniej, wyruszając w tę ciężką podróż, być może podróż życia, mieli pojęcie, co się dzieje u nas na granicy polsko-białoruskiej, co ryzykują? Czy byli okłamani lub nie mieli na ten temat wiadomości, nie mieli skąd się dowiedzieć? Czy tam się o tym mówi w ich krajach pochodzenia?
Mówi się o tym, tylko dziś już trudno mówić o jakimś takim kosmicznym kłamstwie. Tak? Jakby na początku ta narracja szmuglerów, przewoźników była taka, no była jak z bajki. I na początku ci ludzie, którzy tak tłumnie przyjechali, no niektórzy byli bardzo zdziwieni, ponieważ im pokazywano albo im mówiono, że w 3 dni będą gdzieś tam, że to jest spacer, że trzeba przejść kilka kilometrów.
W 3 dni z Jemenu lub z Syrii,
nie,
tak?
że z Mińska po 3 dniach już będą tam, gdzie by chcieli być i że wystarczy przejść parę kilometrów i że w ogóle jest to wszystko tak proste i tak bezpieczne. No więc oni się bardzo, niektórzy zdziwili, tak? To było zaskoczenie. Natomiast teraz, no już zaraz będziemy mieli 2 lata, w związku z tym ludzie, którzy planują tam wyruszyć, oni wiedzą, co się dzieje. Aczkolwiek wiedzą również o tych wszystkich szczęśliwych zakończeniach, znaczy z ich perspektywy szczęśliwych, czyli o ludziach, którzy przemknęli niezauważeni i dojechali tam, gdzie chcieli. No i myślę, że każdy ma nadzieję z nich, że właśnie tak to się uda.
Czy możemy powiedzieć, kim są ci szmuglerzy tak naprawdę? Bo jedna rzecz to jest to, że ktoś próbuje przeprowadzić osobę przez granicę polsko-białoruską. Ale czy to jest jakaś zorganizowana mafia, siatka, która sięga od Afganistanu, Syrii, Jemenu, Kurdystanu aż do Mińska i naszej granicy? Czy to są jakieś niezależne historie i po drodze spotyka się różne osoby, które mówią, daj 100, to cię przeprowadzę, czy daj 1000? Jak to wygląda? Czy coś w ogóle na ten temat wiemy?
Wiemy trochę, no na pewno nie wszystko, no bo trzeba byłoby robić jakieś śledztwo.
Ale może z opowieści tych ludzi, prawda, którzy próbują.
Oczywiście, że trochę wiemy, tak? Trochę wiemy, jak to wygląda. Na pewno jest to w pewien sposób zorganizowane i na pewno istnieje taki model po prostu, powiedziałabym, end-to-end, czyli od początku do końca, czyli że ktoś gdzieś zaczyna opowiadać, znaczy sprzedawać tę możliwość dostania się do Europy w kraju pochodzenia. Tak działało to na początku, tak? Jakby całe to otwieranie szlaków w ten sposób działało, że te biura podróży działały bardzo prężnie w krajach pochodzenia. Natomiast dziś też jest na pewno tak, że ludzie docierają do Mińska, no i oni mogą wybierać, co zrobią dalej. I mogą próbować nie korzystać ze szmuglerów, ale jest to bardzo trudne.
A czy wiemy, jaka jest cena takiej oferty z któregokolwiek kraju, z Syrii, z Afganistanu, z Jemenu, podróży do Polski?
No to są ogromne koszty i tutaj też jakby nie oszukujmy się. Ten szlak, on jest bezpieczniejszy i krótszy, ale też jest dla ludzi, którzy mają pieniądze.
Mamy pojęcie, ile to konkretnie może być?
To może być od 3000 do kilkudziesięciu tysięcy euro czy dolarów. Natomiast to bym chciała, bo jeszcze nie dokończyłam odpowiedzi na pierwsze pytanie. Ludzie znają ryzyko, a mimo tego podejmują to ryzyko i sprzedają domy, sprzedają samochody, zapożyczają się na te ogromne kwoty, no bo nie każdy z nich ma kilkadziesiąt tysięcy. Może zdarzają się tacy, którzy mają, ale też jest dużo, zwłaszcza z tych krajów, nie wiem, z Afganistanu czy z krajów afrykańskich, że ten wysiłek finansowy jest po prostu ogromny, żeby nawet zacząć, żeby dolecieć na przykład do Moskwy. I mimo tego podejmują ryzyko i nadal w naszych mediach czy w naszym wyobrażeniu jest taka narracja, która no, w moim odczuciu ona się trochę zdewaluowała. Narracja o tym, że zwabieni przez Łukaszenkę. Moim zdaniem nikt już nie musi nikogo wabić. Ci ludzie dziś idą, ponieważ ich popycha rozpacz i nadzieja. Miałam taką rozmowę z osobą, która jest nadal w Mińsku i być może dostanie tą szansę być kolejnym cudem, który legalnie po prostu będzie mógł zacząć życie w Europie. Nad tym pracujemy. I ten człowiek zostawił w Syrii żonę i dwójkę dzieci i poszedł sam, pierwszy, jako ten ojciec, który ma ich uratować.
I później sprowadzić, rozumiem, tak? Do siebie.
Tak. I kiedyś go zapytałam, to trochę też pokazuje mi, że po tak długim czasie jednak nie rozumiem do końca, być może nigdy nie zrozumiem, co pcha ludzi do podejmowania takich decyzji, ponieważ no, nigdy nie mieszkałam w Aleppo, nigdy nie mieszkałam w Damaszku, nigdy nie mieszkałam w Sanie czy w innym kraju. I zapytałam go, co oni ci naopowiadali? Co ci szmuglerzy ci tam ponawijali, że pojechałeś? I odpowiedź była, to jest bez znaczenia, co oni mówią. Oni mogą mówić cokolwiek. Oni nie muszą nam niczego reklamować, ponieważ to jest szansa na życie dla mnie i dla mojej rodziny. I ja za tę nadzieję zapłaciłbym każde pieniądze.
Powiedziała pani o kilkudziesięciu, nawet tysiącach osób przebywających na terenie Białorusi bez wiz. Czy mamy to tak rozumieć, że te kilkadziesiąt tysięcy osób czeka na szansę przejścia do Polski?
Nie tylko do Polski. Ta dynamika jest bardzo duża i ja oczywiście nie wiem, jak dużym błędem te nasze szacowania, które próbujemy robić i aktualizować, jest obarczone, ponieważ są bez wiz, nikt ich nie rejestruje i można tylko pytać ludzi, co widzą, starać się jakoś zbierać różne opinie i jakąś uśrednioną wartość z tego wywróżyć, więc może jest zupełnie inaczej teraz. Ci ludzie tam przyjeżdżają po to, żeby spróbować dostać się do Europy, ale to nie jest tylko Polska, bo na dziś są trzy granice, które są możliwe i od pewnego momentu granica łotewska jest po prostu wyborem. Litwa w ogóle już nie jest wyborem. Litwa jest... Nie wiem, czemu tak jest, ponieważ no, przemoc jest na każdej granicy, po obydwu stronach, natomiast Litwini szczycą się taką renomą bestii i tam na początku, zresztą widać było, ile ludzi trafiło na Litwie do detencji, ale na początku dużo ludzi szło na Litwę, natomiast dziś słowo Litwa budzi najstraszniejsze skojarzenia. Często jednak, gdy się przekonują, że jest to bardzo trudne, żeby przejść, i że właśnie jest ta przemoc, że w pasie tym między dwoma płotami można ugrzęznąć na długie tygodnie i że dużo ludzi umarło po białoruskiej stronie, nie wiemy ile, ale z historii, z relacji to jest na pewno dużo większa liczba niż to, co białoruska strona oficjalnie podaje. No więc ta Białoruś wtedy staje się pułapką, zwłaszcza dla ludzi, którzy nie mogą wrócić do siebie. Część ludzi wraca.
Opisałyśmy pokrótce los 50 osób, które miały to szczęście, że udało im się skontaktować z państwem, otrzymać jakąkolwiek pomoc. A te kilkadziesiąt tysięcy, w jakich generalnie oni warunkach tam przebywają w oczekiwaniu na ewentualną szansę dostania się do Unii Europejskiej?
To znowu zależy, na co sobie mogą pozwolić. Niektórzy wynajmują mieszkania, dopóki mają pieniądze. Korzystają też z takich hosteli niskopłatnych albo gdzieś koczują razem w wieloosobowych mieszkaniach, ryzykując, że ktoś na nich doniesie. No są też na pewno historie takie, że ktoś po prostu żyje gdzieś na ulicy. Dużo ludzi jest aresztowanych.
A jeśli zostają aresztowani, to co się z nimi dalej dzieje?
To się bardzo nasiliło na początku tego roku. Trudno powiedzieć dlaczego, ale tak jest. Oni trafiają na początku najczęściej do takich aresztów imigracyjnych, do takich czasowych aresztów. No i potem scenariusze mogą być różne. Dziś już Białoruś nie deportuje bezpośrednio, no bo też nie ma tych bezpośredniego napływu. W związku z tym dużo ludzi jest wypychanych do Rosji z powrotem. I w Rosji albo są, no tam to już w ogóle nie ma scenariusza, albo my go nie zauważyłyśmy na razie. Część ludzi zostaje gdzieś puszczonych po prostu luzem na ulicy, część jest odwożonych pod Moskwę, a część trafia do więzienia tam.
Czyli pierwsza wersja, pushbackowani do Rosji z Białorusi. A jakieś inne wersje?
Są też czasem wypuszczeni i nielicznym udaje się złożyć wniosek o azyl na Białorusi, którego nigdy nie dostaną, ale jest to rodzaj strategii, która czasem się udaje, żeby przez kilka miesięcy być w procedurze i nie bać się chodzić po ulicy.
Czyli rozumiem, że cała ta grupa kilkudziesięciu osób, znaczy grupa, nie grupa, bo wiadomo, że to są pojedyncze rodziny, grupy i tak dalej, nie są w żaden sposób przez system białoruski ani zaopiekowani w jakimś hubie, chociaż po części, ani w żaden inny sposób zaopiekowani, tylko po prostu albo radzą sobie prywatnie, albo zostają aresztowani, tak? Tak to wygląda.
Ci ludzie, którzy nie są w tym małym odsetku jakiejś legalnej szansy pobytu czasowego na Białorusi, oni się muszą chować, więc radzą sobie sami, albo no ta nieduża, kilkudziesięcioosobowa część radzą sobie z nami. Jesteśmy w kontakcie i pomagałyśmy również dwóm rodzinom i kilku pojedynczym osobom, którym udało się rozpocząć procedurę azylową. Te dwie rodziny to są rodziny dzieci, które urodziły się w lesie, znaczy jedna dziewczynka urodziła się w lesie, drugie dziecko urodziło się w szpitalu po tym, jak kobieta w 8 miesiącu ciąży została sama pod granicą. No i tym mamom z noworodkami pozwolono rozpocząć procedurę. Natomiast mamy tak...
Mają szansę na azyl na Białorusi.
Nie mają szansy. Nie.
Nie mają szansy. Mają szansę być w procedurze.
Tak, mają szansę być w procedurze i do czasu drugiej odmowy, która nastąpi mniej więcej ten czas jest między 6 a 9 miesięcy, w zależności od tego, jak tam będą rozpatrywane, to tyle czasu mają, nim będą musieli uciekać.
Ogromnie pani dziękuję. Mieliśmy dzisiaj szansę usłyszeć niecodzienną opowieść o tym, jak radzą sobie lub nie osoby przebywające pod polską granicą lub czekające na szansę na przekroczenie polskiej granicy na Białorusi. Naszą gościnią była pani Małgorzata Rycharska z organizacji Hope and Humanity Poland. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę i dziękuję pani.
Bardzo dziękuję.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.